Senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski skazany na 5 lat więzienia. To finał śledztwa prowadzonego od 2013 roku. Dyrektorzy szpitali powiatowych rozmawiali z nową minister zdrowia. Tematem głównym trudna sytuacja finansowa placówek. W faktach wrócimy również do wczorajszego fenomenalnego meczu polskich siatkarzy z Japończykami. Nasi wygrali 3-0. Za winnego przyjmowania łapówek uznał Sąd Okręgowy w Szczecinie senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Polityk usłyszał wyrok 5 lat bezwzględnego więzienia. W tak zwanej aferze melioracyjnej sąd skazał w sumie 24 osoby. O szczegółach nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Sam Gawłowski wydawał się nim zaskoczony, pobladł, gdy usłyszał, że jest winny 6 z 7 stawianych mu zarzutów. Dotyczyły one zarówno przyjmowania gotówki, jak i przyjęcia apartamentu w Chorwacji w ramach gratyfikacji za przychylność, gdy był wiceministrem środowiska i szefem lokalnej PO. Sąd uniewinnił go tylko od zarzutu przyjęcia drogich zegarków, bo tych nigdy nie odnaleziono. Na rok więzienia w zawieszeniu została skazana też żona senatora. Natomiast główny bohater afery melioracyjnej Tomasz P., były dyrektor zachodniopomorskiego zarządu melioracji, który odpowiadał za ustawianie przetargów, do więzienia nie trafi. Sąd nadzwyczajnie złagodził mu wyrok i zawiesił karę, bo oskarżony poszedł na współpracę i obciążył pozostałe osoby oskarżone w tym procesie.
Dyrektorzy szpitali powiatowych są spokojniejsi po spotkaniu z nową szefową resortu zdrowia. Wczorajsze rozmowy dotyczyły trudnej sytuacji finansowej placówek. Szefowie lecznic obawiają się, że nie wystarczy im pieniędzy na gwarantowane ustawą podwyżki dla medyków. Liczą na wsparcie rządu i pomoc od nowej minister zdrowia, która sama przez wiele lat zarządzała szpitalami.
Ogólne wrażenie bardzo dobre. Widać tu tą żyłkę menadżerską pani minister. Rozumie praktycznie wszystkie tematy, o których rozmawialiśmy. Sama to przeszła, podkreślała to. Poszukujemy porozumienia i współpracy. Tu mamy obawy, ponieważ te aneksy jeszcze spływają, że tych pieniędzy może być za mało. Stąd również rozmawiamy o być może jakichś dodatkowych środkach.
Czyli o zwiększeniu dotacji?
Tak.
Z prezesem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemarem Malinowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Rozmowy szefów lecznic z szefową resortu zdrowia mają być kontynuowane w sierpniu. Rząd Słowenii wprowadził embargo na eksport, import i tranzyt broni do Izraela. Premier Robert Golob podkreślił, że Słowenia jest pierwszym krajem w Europie, który zdecydował się na taki krok. Decyzja zapadła z powodu braku wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec konfliktu w Strefie Gazy. Tamtejszy rząd zapowiedział także kolejne działania przeciwko Izraelowi, oskarżając go o łamanie prawa międzynarodowego. Słowenia już wcześniej uznała państwo palestyńskie i apelowała o zawieszenie broni oraz zwiększenie pomocy humanitarnej dla Gazy. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia i Polska są dotknięte zakłóceniami sygnału GPS, które mają źródło w Rosji. Estonia od połowy 2023 roku doświadcza poważnych szkód, a wartość strat w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego przekracza 500 000 euro. Zakłócenia utrudniają pracę służb, prowadząc do unieruchomienia części sprzętu i zagrożeń dla lotów dronów przy granicy. Nowe systemy zagłuszające zostały zainstalowane przez Rosję w pobliżu Narwy. Eksperci podkreślają, że Rosja ingeruje w sygnał GPS, by chronić strategiczne obiekty przed atakami dronów z Rosji. Z Ukrainy.
Sport w faktach RMF FM.
Brazylia będzie naszym rywalem w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Ten mecz już w sobotę. Na czwartek okazał się szczęśliwy dla Polaków, którzy, przypomnę, pokonali w ćwierćfinale Japonię. 3-0. Wynik rewelacyjny, ale to nie było łatwe spotkanie, przyznają biało-czerwoni.
Trudne. Szczególnie pierwsze dwa sety naprawdę wyrównane. Duża presja ze strony Japończyków. Nie grało się łatwo, natomiast uważam, że mimo tego, że te pierwsze dwa sety były na przewagi, to my też graliśmy dobrą siatkówkę. Po prostu Japończycy wybierali dużą presję w ataku, w zagrywce i przez to grało się troszkę ciężej.
Podsumował rozgrywający naszej drużyny Marcin Komenda. Trzeci set to, przypomnę, bardzo dobra gra Polaków i przekonujące zwycięstwo. 25-12. Szybkie męczenie się, duszność lub omdlenia po zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą, problemy z koncentrowaniem uwagi i sen, który nie daje odpoczynku. To najbardziej charakterystyczne objawy zespołu przewlekłego zmęczenia. W walce z CFS najskuteczniejsza jest właściwa rehabilitacja. Z Danielem Szewczykiem, fizjoterapeutą z Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, rozmawia Magdalena Greinert.
Jaka jest specyfika rehabilitowania pacjentów właśnie z tym schorzeniem.
No właśnie cała myk polega na tym, że specyfika jest bardzo trudna, dlatego że sama diagnostyka CFS-u nie ma jasnych kryteriów. Są bardzo różne kryteria i często one się wykluczają. Czyli trafia do nas na przykład pacjent, który został zakwalifikowany jako CFS na przykład poprzez kwestionariusz Fukuda. Natomiast u nas, kiedy robimy inną diagnostykę i na potwierdzenie tej choroby, okazuje się, że jednak ten pacjent tego CFS-u nie ma. I niestety widzimy, że ten CFS jest troszeczkę nadrozpoznawalny, ponieważ duża część pacjentów, którzy trafiają z tym rozpoznaniem, jednak tej choroby nie ma. Oni mają przewlekłe zmęczenie, natomiast nie mają CFS-u jako tego głównego potwierdzenia tej choroby. I niestety to bardzo wpływa na rehabilitację, ponieważ widzimy, że pacjenci, którzy mają CFS, niestety rehabilitują się dużo gorzej. U nich te efekty terapeutyczne przychodzą później i oni mają znacznie częściej niestety różne skutki uboczne rehabilitacji. One oczywiście są krótkotrwałe, bo to jest na przykład to, że następuje u nich nasilenie zmęczenia na okres 24 czy 48 godzin, czego u pacjentów, którzy tego CFS-u nie mają, to nie występuje. Oni rehabilitują się bardzo dobrze, szybko mają przyrost siły i wygląda to naprawdę, naprawdę obiecująco.
Jak istotne jest to, żeby pacjent trafił do rehabilitanta, który wie, jak zająć się pacjentami właśnie z zespołem przewlekłego zmęczenia?
No jest to dla tego pacjenta bardzo istotne, z uwagi na to, że świadomość w społeczeństwie, jak również w środowisku medycznym na temat CFS-u jest bardzo nieduża. Większość z nas niestety lubi naklejać etykietkę, więc jak przychodzi do nas pacjent, mówi, że jest zmęczony i tak dalej, no to co? Myślimy, a wyolbrzymia, a sobie tam trochę dodaje, no jak może być, nie wiem, po trzech powtórzeniach zmęczony, co on w ogóle tutaj wygaduje. I niestety specyfika tej rehabilitacji polega na tym, żeby umieć dobrać obciążenia dla tego pacjenta, które czasami w początkowych fazach są bardzo, bardzo nieduże. Czasami ten trening trwa minutę, dwie, trzy i na przykład od tego zaczynamy, bo ten pacjent po prostu więcej nie jest w stanie osiągnąć. Więc trzeba przede wszystkim zaakceptować to, co jest również trudne dla terapeuty, że dzisiaj teoretycznie zrobiliśmy bardzo niedużo, ale dla tego pacjenta to jest bardzo dużo. Więc trzeba się uzbroić w cierpliwość i mieć taki szacunek do tej choroby, postarać się ją zrozumieć, co nie jest wcale takie proste i oczywiste.
To jeżeli jesteśmy właściwie rehabilitowani, jak szybko, oczywiście wiem, że każdy przypadek jest indywidualny, ale kiedy można spodziewać się już takich zauważalnych efektów tej pracy?
Tak, tutaj mówimy, że każdy pacjent jest troszeczkę inny, startuje z innego pułapu, natomiast najczęściej pacjenci po okresie około 2 tygodni zaczynają zauważać, że coś się zmieniło. Oni jeszcze niekoniecznie powiedzą, że jest poprawa, powiedzą, że zauważyli, że coś jest innego, coś jest inaczej. Natomiast najczęściej po miesiącu, czyli po tych 4 tygodniach rehabilitacji, pacjenci mówią, że coś drgnęło, coś ruszyło, coś jest lepiej. Często jest też tak, że pacjent jeszcze tego nie zauważa. Na przykład mówi, a wie pan co, w sumie to jestem tak samo zmęczony jak wcześniej. Ale kiedy robimy mu testy, robimy mu badania, okazuje się, że o, ale pan zobaczy, nie? Ostatnio pan był w stanie przejść 12 minut, dzisiaj pan zrobił 16 i mówi, że jest pan mniej zmęczony niż wcześniej. Ja sobie zdaję sprawę, o kurczę, no faktycznie. Rzeczywiście, na początku, w pierwszym tygodniu, jak do państwa przyjeżdżałem, to potem musiałem odespać 5-6 godzin po tej rehabilitacji, a teraz w sumie wróciłem, jeszcze poszedłem na zakupy. Więc dla pacjenta, który długo trwa w tym przewlekłym zmęczeniu, to zmęczenie staje się codziennością, więc on troszkę nie zauważa, że nastąpił proces, no bo on dalej jest zmęczony. I niestety w początkowej fazie to tak będzie wyglądało, że pacjent dalej będzie zmęczony, tylko że będzie mógł więcej zrobić, zanim to zmęczenie do niego przyjdzie.
Jeżeli jesteśmy fizjoterapeuty, to wiadomo, że jesteśmy w dobrych rękach i wszystko jest pod kontrolą, ale jeżeli człowiek próbuje sobie radzić sam, to jakie mogą być efekty, kiedy robi coś dobrze, a kiedy właśnie może wydawać mu się, że poprawia swój dobrostan, a dzieje się dokładnie odwrotnie?
Przede wszystkim są to odczucia pacjenta. Jeżeli pacjent czuje, że po aktywności czuje się gorzej, następne 2-3 dni w ogóle nie jest w stanie wstać z łóżka, mija tydzień, dwa i mówi, kurczę, jest gorzej niż było, no to na pewno nie idzie w dobrą stronę. Przede wszystkim musimy mieć w tym wszystkim umiar, nauczyć się szanować tą chorobę, tak jak wspominałem, dlatego że ona trwa długo, niestety. Ten proces rehabilitacji to nie jest tak jak, nie wiem, uszkodzony mięsień czy staw, że mija miesiąc, dwa i pacjent wraca do sprawności. Czasami ci pacjenci wymagają rocznej rehabilitacji, czasami nawet dłużej, a niektórzy będą się musieli rehabilitować do końca życia, żeby podtrzymać ten swój całkiem niezły stan. Niestety ta choroba ma też to do siebie, że potrafi nawracać, potrafi iść wszystko dobrze i nagle nastąpić pogorszenie. Niestety nie wiemy do końca, z czego to wynika. Najczęściej jest to, że jak się czuje czujemy lepiej, no to zaczynamy sobie pozwalać na więcej. I to jest błąd, który popełnia większość pacjentów, ponieważ czuję się lepiej, robię więcej i nagle, o kurde, przeciążyłem. Niestety ta granica jest bardzo cienka pomiędzy tym, co nam poprawia stan, a tym, co go pogarsza. Czasami jest to 30 sekund aktywności, czasami są to 2 powtórzenia. Więc trzeba naprawdę tego pacjenta poznać, a przede wszystkim pacjent musi poznać sam siebie, żeby zauważyć, gdzie jest ta granica, kiedy, że tak powiem, jeszcze nie przekroczyliśmy, a kiedy niestety przekroczyliśmy. No bo niestety czasami jest tak, że jak przekroczymy tą linię odrobinkę, nic dużego się nie stanie. Będzie rzeczywiście pogorszenie na okres 24 godzin i pacjent w zasadzie wraca. Natomiast jeżeli tą granicę przekroczymy troszeczkę dalej, to się okazuje, że pacjent niestety ma pogorszenie na miesiąc, dwa, a czasami i więcej.
A te ćwiczenia, jakie będą, a jakim będzie poddawany pacjent na rehabilitacji, to są głównie takie wydolnościowe, wysiłkowe?
Nie, dlatego że do tej pory badania naukowe pokazują, że stricte trening wytrzymałościowy, wydolnościowy tym pacjentom nie służy. Dlatego w takiej czystej postaci my tych ćwiczeń nie wprowadzamy, ponieważ chcemy im przede wszystkim pomóc, a do tej pory świat nauki pokazuje, że tego typu forma rehabilitacji nie jest najskuteczniejsza, w szczególności u tych pacjentów, którzy rzeczywiście ten prawdziwy CFS mają. U nas skupiamy się na wykorzystywaniu nowoczesnej technologii, w tym m.in. technologii biofeedback, po to, żeby tych pacjentom pokazać, że aktywność fizyczna po pierwsze może być miła, ciekawa, a po drugie, żeby odwrócić ich uwagę. Czyli w trakcie aktywności mają zadania przy komputerze, przy nowoczesnej technologii, gdzie mają typowy trening zadaniowy, czyli musisz sięgnąć po coś i wtedy na komputerze coś się dzieje. I pacjent, który odwraca swoją uwagę i nie myśli, Jezu, jak mi się nie chce, jak już jestem zmęczony, mam już dość, nagle się okazuje, że o, ćwiczę już 15 minut, nawet nie zauważyłem kiedy. I dzięki temu, kiedy układ nerwowy, czyli sam mózg, pracuje inaczej, nie skupia się tak na tym, że jest zmęczony, że brakuje oddechu, że mięśnie słabną, to dla tego pacjenta ta aktywność fizyczna jest lepiej przyswajalna i dla jego układu nerwowego powoduje to mniejsze zmęczenie. Warto też pamiętać, że dla tych pacjentów trening intelektualny, a w zasadzie wysiłek intelektualny również powoduje zmęczenie. Więc będziemy mieli na przykład księgowych, którzy w trakcie liczenia będą słabnąć, będą się męczyć bardzo szybko i dla nich jest to po prostu też sposób na życie, forma zarobku. Więc jeżeli będziemy w stanie przez ćwiczenia poznawcze, czyli tutaj na przykład liczeniowe, wydłużyć czas, kiedy są w stanie pracować, no to dla nich to jest bardzo dużo również w życiu zawodowym. Dlatego te ćwiczenia są również dostosowane do tego, czym ten człowiek w życiu się zajmuje. A bardzo często są to pacjenci wysoce wykwalifikowani, o dużym obciążeniu pracą, o dosyć stresującej pracy, więc dla nich te ćwiczenia poznawcze, gdzie uruchamiamy zarówno układ nerwowy, jak i układ mięśniowy, działają bardzo dobrze, bo to jest też coś, co im się przydaje w życiu codziennym. Czyli to nie jest tylko, o dobra, pomachałem rączką, tylko okej, dobra, teraz lepiej jestem w stanie się skoncentrować, a przy okazji machanie rączką już mnie tak nie męczy.
Usłyszała od Daniela Szewczyka nasza dziennikarka Magdalena Greinert. To wszystko na teraz. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.